To cóż, słuchajcie, ostatnia sesja, a zacznę od takiej mojej historii z mojego dzieciństwa. Nie pamiętam, ile miałem wtedy lat, ale byłem w szkole podstawowej. Mój dziadek i moja babcia mieszkali około 5 kilometrów od mojego domu, więc ja byłem u nich bardzo, bardzo częstym gościem, prawie codziennym. Tak naprawdę to ja byłem ich oczkiem w głowie z całej rodziny, to byli moi drudzy dziadkowie. Kochali mnie nad życie, a ja mogłem ich naciągnąć na wszystko. Pewnego dnia do dziadka i babci wraz ze mną przyjechał ich drugi wnuczek, a mój brat cioteczny Wojtek. On bywał u nich bardzo rzadko, bo mieszkał bardzo daleko, a ja tego pamiętnego wieczora czułem już w głębi mojego serca, co będzie się działo. Wiedziałem, że tak będzie, że ich uwaga, cała ich uwaga będzie skoncentrowana bardziej na nim niż na mnie. Wiecie, co zrobiłem? Usiadłem w fotelu w rogu pokoju, by mieć dobre baczenie na wszystko, a mój wyraz twarzy, generalnie wszystko mówiło: jestem tutaj i jestem nieszczęśliwy. Czy ktoś widzi? Czy ktoś się mną zajmie? Stało się to, czego się obawiałem. Wojtek był w centrum. Mam nadzieję, że słucha tego kazania. A ja nic nie zjadłem, niczego się nie napiłem, nie śmiałem się i nie cieszyłem się razem z nimi. Wyglądałem jak przysłowiowe siódme nieszczęście. Nawet mój dziadek mi zapytał, co mi jest, powiedziałem i nie skłamałem, że boli mnie brzuch. Brzuch mnie bolał ze złości i z zazdrości. A po powrocie do domu moja mama zadała mi pytanie: jak było? Odpowiedziałem: było źle. Było beznadziejnie. Nikt się mną nie zajmował. Nikt się mną nie zajmował. I wiecie, ta historia z dzieciństwa, ona jest prawdziwa, wróciła do mnie niedawno z ogromną siłą, gdy zadałem sobie pytanie, które brzmi: który jestem? Znacie takie pewnie bransoletki, czy tam takie gumowe opaski z napisem: jestem drugi, I am second, tak? Ja sobie zadałem pytanie: który jestem? I właśnie tak zatytułowałem moje nauczanie: który jestem? Ewangelia Mateusza, 15 rozdział, pierwsze 32 wiersze. Dużo czytania, posłuchajcie. Garnęli się do Jezusa wszyscy celnicy i inni grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze natomiast oraz znawcy prawa szemrali z tego powodu i mówili: ten człowiek przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Wówczas Jezus opowiedział im taką przypowieść. Kto z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną, nie zostawi na pustkowiu 99 i nie szuka zgubionej, aż ją znajdzie. Gdy zaś znajdzie, z radością wkłada ją sobie na ramiona, wraca do domu, zwołuje przyjaciół oraz sąsiadów i mówi: cieszcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Mówię wam, podobnie w niebie większa będzie radość z jednego skruszonego grzesznika niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują opamiętania. Albo która kobieta, gdy zgubi jedną ze swoich 10 srebrnych albo złotych monet, nie zapala lampy, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż znajdzie. Kiedy zaś znajdzie, zwołuje przyjaciółki i sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną, znalazłam monetę, którą zgubiłam. Mówię wam, powiedział Jezus, podobnie anioły Boże ogarnia radość z powodu jednego skruszonego grzesznika. Powiedział też, pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich zwrócił się do ojca: ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Ojciec zatem podzielił między synów dorobek swego życia. Krótko potem młodszy syn spieniężył wszystko, wyjechał daleko, prowadził rozwiązły typ życia i roztrwonił majątek. Gdy wszystko stracił w kraju, gdzie przebywał, nastał wielki głód. Wówczas i jemu zaczął doskwierać niedostatek. Wynajął się zatem u jednego z obywateli tego kraju, który wysłał go do swoich wielkich wiejskich posiadłości i zatrudnił się przy wypasie świń. Pracując tam, pragnął najeść się strąków, którymi toczono świnie, lecz nikt mu nie pozwalał. Wtedy oprzytomniał, iluż tu najemników mego ojca, pomyślał, ma chleb, chleba pod dostatkiem, a ja tu z głodu ginę. Wracam do ojca. Powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie. Nie jestem już godny nazwać się twoim synem. Przyjmij mnie do pracy jako jednego ze twoich najemników. Wstał więc i ruszył w drogę. Gdy był jeszcze daleko, ojciec zobaczył go i zdjęty litością wybiegł naprzeciw, rzucił mu się na szyję, ucałował go. Ojcze, rozpoczął syn, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie. Nie jestem już godny nazwać się twoim synem. Ojciec zaś zwrócił się do sług. Przynieście czym prędzej najlepszą szatę i ubierzcie go. Włóżcie pierścień na jego rękę i sandały na nogi. Wybierzcie też dorodne ciele, przyrządźcie na ucztę, zasiądźmy do stołu i uczcijmy to, że oto mój syn był martwy, a jednak ożył, był zgubiony, lecz odnalazł się i zaczęto się bawić. Starszy syn tymczasem pracował na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i odbostańców. Przywołał więc jednego z młodych służących i zapytał, co się dzieje. Wrócił twój brat, usłyszał. Twój ojciec kazał zabić dorodne ciele i cieszy się, że odzyskał go zdrowego. Starszy syn wpadł w gniew. Nawet nie chciał wejść do domu, wtedy ojciec wyszedł i zaczął go uspokajać. Ale on był nieprzejednany. Służę ci od lat, wypomniał. Szanuję każdy twój rozkaz, a ty nigdy nie dałeś mi choćby koźlątka, bym się zabawił z przyjaciółmi. Ledwie jednak zjawił się ten twój syn, który z dziwkami roztrwonił twój dorobek, natychmiast kazałeś zabić dorodnego cielaka. Wtedy ojciec powiedział do niego, dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. Dobrze, że bawimy się i cieszymy, bo widzisz, ten twój brat był martwy, a jednak ożył, był zgubiony, lecz odnalazł się. Posłuchajmy jeszcze trzech wersetów po jednym z każdej z tych historii. Pierwszy werset. Większa będzie radość z jednego skruszonego grzesznika niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują opamiętania. Drugi. Anioły Boże ogarnia radość z powodu jednego skruszonego grzesznika. I trzecia historia. Dobrze, że bawimy się i cieszymy z twojego brata, bo widzisz, ten twój brat był martwy, a jednak ożył. Był zgubiony, lecz odnalazł się. Trzy ilustracje Jezusa. Czego one nas uczą, nas wierzących w Niego, one nas uczą? Czego On, o którym my mówimy, że jest pierwszym na naszym miejscu, pierwszym w miejscu naszego życia, chce nas nauczyć? Nie wiem, czy pochylaliście się kiedyś nad tymi trzema historiami razem, gdy się je czyta razem. Ja miałem okazję pochylić się i wiecie, myślę, że ten, o którym mówimy, że jest pierwszym w naszym życiu, chce nas nauczyć bardzo ważnej prawdy. Odsłonię przed wami objawienie. W tych historiach Jezus chce nas nauczyć, że jest pierwszy w naszym życiu. Ależ objawienie. Jezus jest na pierwszym miejscu. Kto się z was, bądźmy szczerzy, kto się z was z tym zgadza? Wszyscy. Zanim zobaczymy, co jest na pierwszym miejscu w sercu pierwszego, jedna ważna myśl, którą już się dzieliłem na poprzednim spotkaniu, z reakcji religijnych ludzi na fakt, że garnęli się do Jezusa wszyscy celnicy i inni grzesznicy, aby go słuchać. Natomiast faryzeusze oraz znawcy prawa szemrali z tego powodu. I mówili, ten człowiek przyjmuje grzeszników i jada z nimi. To tylko taka dygresja. Jeszcze raz to, co mówiłem na poprzednim spotkaniu. Komentatorzy Biblii mówią, że jedną z przyczyn szemrania religijnych ludzi była ich obawa, że jeśli wchodzisz w relację z grzesznikami, to staniesz się taki jak oni. I powiem wam szczerze, że jest w tej myśli odrobinę prawdy, nawet dużo prawdy. Sam apostoł Paweł w liście do Koryntian powiedział tak, złe towarzystwo psuje dobre obyczaje. Prawda jest taka, że nie możesz wchodzić w relację z grzesznikami bez żadnego wyższego celu, myśląc, że nie będzie miało to negatywnego wpływu na twoje życie. Bo bezmyślne, czyli nieposiadające właściwego celu relacje z grzesznymi ludźmi będą miały na ciebie zły wpływ. Jednak jeśli wchodzisz z nimi w relacje, by okazać im Bożą miłość, by być narzędziem Chrystusa do odnalezienia ich dla Boga, do przyprowadzenia ich do relacji z Jezusem, to Boży wpływ przez ciebie ochroni cię przed niewłaściwym wpływem na ciebie. Ja tak wierzę. Bo ten, który jest w nas, jak już mówiliśmy, jest większy od tego, który jest na świecie. Wiecie, przeraża mnie ten często używany przez wierzących argument na nieangażowanie się w życie niewierzących ludzi, czy angażowanie ich w życie Kościoła, bo to oni negatywnie na nas wpłyną. Bo jak to się ma do prawdy, o której już mówiłem, że ten, który jest w nas, jest większy, i jak się to ma do prawdy, do tej modlitwy, o którą Jezus się modlił: Boże, nie proszę, żebyś ich zabrał ze świata, ale żebyś zachował ich od złego. Osobiście głęboko wierzę, że jeśli z właściwej motywacji, czyli z głębokiego pragnienia niewierzących, wchodzimy w nimi w relacje, a wchodzenie w relacje nie znaczy, że mamy ich naśladować. To, że ja mam relacje z alkoholikiem, to nie znaczy, że będę z nim pił. To, że mam relacje z homoseksualistą, to nie znaczy, że będę popierał jego styl życia. To nie o to chodzi. Angażujemy ich w nasze życie i życie Kościoła, wówczas ten Duch Święty, jeśli my to robimy, który mieszka w nas, i ta modlitwa Jezusa chroni nas i Kościół od ich złego wpływu, potęgując nasz dobry wpływ na nich, bo Bóg daje nam zawsze zwycięstwo w Chrystusie Jezusie. Wiem, że nie wszyscy muszą podzielać moje poglądy i to jest w porządku, ale takie jest dzisiaj, na dzisiaj moje przekonanie. Wszystko więc zależy od tego, dlaczego zaprzyjaźniamy się z niewierzącymi, dlaczego angażujemy ich w nasze życie, dlaczego angażujemy ich w życie Kościoła. To tyle. A teraz spróbujmy zajrzeć do serca tego, który jest pierwszy. A pierwszy jest Jezus. Co jest w sercu pierwszego? Po pierwsze, w sercu pierwszego jest ból, że na świecie są zabłąkani ludzie. Zagubieni ludzie mają dla Boga ogromne znaczenie, ponieważ On stworzył ich na swój obraz i swoje podobieństwo. Najgorszy grzesznik na świecie nadal nosi odbicie obrazu Boga i bez względu na to, jak głęboko upadł, on jest ciągle Bożym stworzeniem. Ciągle należy do Boga, wprawdzie nie przez odkupienie, ale przez stworzenie. Bóg ma prawo do każdego ludzkiego serca. A ilość grzechów i bunt nigdy nie może anulować tego twierdzenia. Pamiętajmy, że Jezus jako pasterz zna swoje owce, nawet gdy są utracone. W sercu pierwszego jest więc po pierwsze ból z powodu każdego zagubionego człowieka. Pamiętacie, jak Jezus zapłakał nad Jerozolimą? Po drugie, w sercu pierwszego jest determinacja, by zagubieni ludzie zostali odnalezieni. Zobaczcie, z ekonomicznego punktu widzenia historia opowiedziana przez Jezusa o owcy wydaje się być nielogiczna. Czyż nie łatwiej byłoby odpisać zagubioną owcę jako część kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, jak to się dzisiaj robi? Wiecie, jak nasze kościoły rosną, to czasami ktoś jeden odejdzie i mówi: to tylko jedna osoba. Nigdy nie wolno myśleć w ogóle w takich kategoriach. Z punktu widzenia ludzkiej ekonomii tak, ale z punktu Bożej ekonomii to znak ogromnej wartości każdego pojedynczego człowieka. Chciałbym wam zostawić pewną ilustrację, którą kiedyś usłyszałem z czasów wojny. Co robi dowódca, gdy jeden żołnierz dostaje się do niewoli? Patrzyliście czasami na filmy? Jeden żołnierz dostaje się do niewoli, a co dowódca robi? Posyła grupę innych, często idąc z nimi, by go co zrobić? Odbić. W czasie takiej wyprawy niektórzy z ratujących zostają ranni, a nawet giną. I nieraz patrząc na filmy wojenne, myślałem sobie, jaki to sens? Jeden człowiek w niewoli, idzie po niego 10, 9 ginie. Jaki to sens? Aż sobie zadałem właściwe pytanie. Jaki to sens dla tych pozostałych, co nie są w niewoli, a są w armii? Jaki to sygnał dla nich? Wiecie jaki? To sygnał, który mówi każdemu żołnierzowi, jeśli ja dostanę się do niewoli, to mój dowódca i moi przyjaciele zrobią wszystko, żeby mnie uratować. To podnosi morale. To bardzo podnosi morale. W sercu pierwszego, więc jest po pierwsze ból z powodu każdego zagubionego człowieka i w sercu pierwszego jest po drugie ogromna determinacja, by zagubieni ludzie zostali odnalezieni. Jeśli nie wierzycie w ogromną determinację pierwszego do ratowania zgubionych ludzi, to, że Bóg stał się człowiekiem i oddał życie w bólu za nas, jest największym świadectwem Jego determinacji. Nie ma większego. I po trzecie, w sercu pierwszego jest pragnienie, i posłuchajcie uważnie, Kościele, by ktoś poszedł po zgubionych ludzi. Ludzie nigdy nie trafią z powrotem do domu na własną rękę. Ktoś musi iść po zgubioną owcę i przynieść ją z powrotem. Ktoś musi opuścić komfort stada. Zawsze znajdą się powody, by zostać wśród odnalezionych. Ale jeśli każdy pozostaje i nikt nie idzie, to zgubieni nie zostaną odnalezieni. W tym wszystkim, nawet to jest w historii o synu marnotrawnym, że ludzie, którzy byli, wybiegli naprzeciw niego. W tym wszystkim odkrywamy niezwykłą cechę charakteru Boga, którą jest ogrom Bożego współczucia dla zgubionych. Podsumujmy to, co do tej pory zostało powiedziane. Jezus jest pierwszy, a w jego sercu jest ból z powodu każdego zagubionego człowieka, jest determinacja, by każdy został odnaleziony i pragnienie, by ktoś w jego imieniu poszedł szukać, bo w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo. No dobrze, zgadzacie się z tym do tej pory? To zadam w tym momencie pytanie. Skoro w tych historiach Jezus jest pierwszy, to w świetle tego, co do tej pory powiedziałem, kto w tych historiach jest drugi? Jezus pierwszy. Jak myślicie, kto w tych trzech historiach jest drugi? Zagubiony. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie w każdej tej historii na drugiej pozycji są zgubieni. Owca, moneta i człowiek. Jezus pierwszy, zgubiony drugi. W takim razie kto jest trzeci? Zaproponuję wam odpowiedź. Myślę, że już czujecie, do czego zmierzam. Na trzecim miejscu są ci, którzy wcześniej byli znalezieni. Na trzecim miejscu są ci, którzy byli kiedyś drugimi. Kto z was kiedyś został przez Jezusa znaleziony, ręka do góry? Super. Ja też. Chcę coś ci powiedzieć. Jesteś trzeci. Jesteś trzeci. Pierwszy Jezus, drugi ten, kto jest zgubiony, a trzeci jestem ja. I powiem wam tak, i sobie też, przede wszystkim sobie. Jeśli tego właściwie nie chwycimy, to pojawia się ból i zachowujemy się jak mały, nieszczęśliwy Krzyś na kolacji u swojego dziadka, który cierpi i ostentacyjnie, żeby wszyscy wiedzieli, wyraża swoje nieszczęście z powodu głównego skoncentrowane na nim. I nawet jest gotów wszystkim ogłosić, że źle się dzieje w rodzinie, bo nie jest tak, jakby chciało. bo za dużo koncentrujemy się za tych poza rodziną. Wiecie, jestem w kościele 30 lat i sam czasami jestem tak nieszczęśliwy i spotykam takich samych nieszczęśliwców, bolejących nad tym, że już nie wszystko robi się pod nich lub tak, jak oni by chcieli. Zobaczcie, jak często bolą nas takiego typu stwierdzenia, że Kościół istnieje przede wszystkim dla tych, którzy jeszcze do Pana nie należą. A już hasło, że budujemy Kościół skierowany do niewierzących, w uszach wierzących brzmi jak obraza. Kochani trzeci, chcę coś wam powiedzieć i sobie. Po pierwsze, nie zapominaj, że pierwszy poświęcił całe swoje pierwszeństwo, by ciebie odnaleźć. On, choć istniał w postaci Bożej, wczoraj o tym mówiliśmy, istniał w postaci, co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to śmierci krzyżowej. Kochani trzeci, po pierwsze, nie zapominajmy, że pierwszy poświęcił całe swoje pierwszeństwo, żeby nas odnaleźć. Po drugie, nie zapominaj, że kiedyś byłeś drugim. Każdy z nas kiedyś był drugi. I po trzecie, nie zapominaj, że kiedyś całe niebo z twojego powodu się radowało. On pierwszy stał się ostatni, byś ty zgubiony wrócił do domu. Czy więc dzisiaj jesteś gotowy stać się trzecim, by ci, którzy są zgubieni tak jak ty kiedyś, także wrócili do domu? W sporcie mówimy, zszedł o jeden stopień z pudła. Tragedią naszą jest to, że często nie podzielamy tej Bożej determinacji w szukaniu zgubionych. Tragedią jest to, że będąc odnalezionymi, ciągle chcemy, by nasza uwaga była skoncentrowana na nas. Wiecie, co odkryłem? Odkryłem, że gdy ciągle chcemy tego skupienia na nas, to wcale to nas nie czyni szczęśliwszymi, wręcz przeciwnie. Jesteśmy coraz bardziej żądni większej koncentracji. To jest taki syndrom starszego brata z historii o synu marnotrawnym. Historii starszego brata nieszczęśliwego w domu ojca, nieszczęśliwego w kościele. Wiecie, czego mnie uczy jeszcze ta historia? Uczy mnie tego, że Bóg, niebo, aniołowie nie chcą cieszyć się tylko razem... Postaram się być precyzyjny. Uczę się tego, że Bóg, niebo, aniołowie nie tylko chcą się cieszyć ze mnie, ale chcą się cieszyć razem ze mną. Wiecie, że to jest różnica? Cieszyć się tylko ze mnie, a cieszyć się razem ze mną, to jest jak z dzieckiem. Gdy dziecko się rodzi, cieszymy się z niego, zgoda? Ale gdy rośnie, chcemy cieszyć się razem z nim, z jego sukcesów, z jego radości, ze wszystkiego, co doświadcza dobrego. Wiecie, co jest w tej historii o synu marnotrawnym? Jest to, że starszy syn mógł się cieszyć. Mógł się najeść, gdyby tylko zechciał dołączyć do radości ojca. Wiecie, jak ja dzisiaj wspominam tamtą historię sprzed lat? Babcia miała szklane naczynie, w którym miała mieszankę wydlowską. Jakie najlepsze cukierki w mieszance wydlowskiej były? Galaretki. Jakie jeszcze? Jakie najlepiej lubiliście? Który rodzaj? Proszę? Pieroty i jeszcze jakie? Bajeczne. Pamiętacie bajeczne? Mój brat zeżarł wszystkie. A ja przez to, że chciałem koncentracji na sobie i usiadłem jak taki... Patrzyłem tylko, a babcia wędliny wystawiła najlepsze. Napoje. Tych bajecznych ja sobie do końca życia nie daruję. Tylko dlatego, że nie chciałem dołączyć do ich radości, że brat mój przyjechał. Starszy syn mógł się najeść, cieszyć się, gdyby chciał tylko dołączyć do radości ojca. Chce się cieszyć razem z Bogiem. Więc jeśli chcesz się cieszyć razem z Bogiem, postaw Boga autentycznie na pierwszym miejscu. ludzi niezbawionych na drugim. A sam bądź na trzecim i wiesz, co będzie? Jeśli będziesz na trzecim miejscu, Bóg wielce cię wywyższy. Bóg wielce cię wywyższy. I dodatek. Gdy tak sobie myślałem, siedząc w tym kącie u moich dziadków, a potem dzieląc się tym, co przeżyłem na tej imprezie, po pierwsze, chcę wam powiedzieć, złożyłem bardzo złe świadectwo o moim dziadku, który mnie kochał. Bo mówiłem, on się mną nie interesował. Po drugie, złożyłem świadectwo nie tylko o dziadku, ale o mojej rodzinie. Po trzecie, straciłem niepowtarzalną okazję, by poznać lepiej mojego brata Wojtka. Po czwarte, to mi się wydaje, z egoistycznego punktu widzenia, już mówiłem wam, tyle emocji w to włożyłem, najgorsze, nie skorzystałem z tego, co przygotowane. Te bajeczne i pieroty, i szynka, babuni. Po piąte, straciłem radość. A po szóste, wiecie, co straciłem? Spotkaliście ludzi, którzy mówili, że nie mają wpływu na to, co się w Kościele dzieje? Straciłem możliwość wpływu na tą imprezę. Bo jeśli siedzisz w kącie Kościoła i masz minę nieszczęśnika, na którym się nikt nie koncentruje, to czego oczekujesz? Wpływu na Kościół? Jak się dołączysz do ich radości ze zdobywania grzeszników, to dopiero będziesz miał radochę. I wpływ na to, co się dzieje. Ale jeśli... Mam teraz lekcję dla tych, którzy chcą ciągle być drugimi. Chcesz być drugi ciągle? Zbierz adresy wszystkich kościołów w Bielsku Białej, Cieszynie, Wiśle, Ustroniu. Wiem, że jest bardzo dużo. Nie? I zmieniaj je tak co 3 miesiące, bo tak mniej więcej jak przychodzisz po raz pierwszy do kościoła, to przez 3 miesiące jest koncentracja na tobie. I zmieniaj je co 3 miesiące, to chcę ci powiedzieć, że jak kiedyś umrzesz, to zrobisz temu światu przysługę. Jezus pierwszy, ludzie, którzy Go nie znają, drudzy, a my na trzecim miejscu. Bo On, będąc na pierwszym, przeszedł na ostatnie, bym ty i ja, będąc na dnie, w ogóle mogli stanąć na pudle. Panie Boże, dziękuję ci za ten wspaniały czas z Kościołem tutaj. Uczyliśmy się, Panie, u twoich stóp. Dziękuję ci, Panie, za nas. Dziękuję ci za ten pomysł twój, jakim jest Kościół. Dziękuję ci za pastora i jego żonę, za pastorów, którzy tu są liderów, za każdą osobę, która czuje się częścią tego Kościoła. Panie, to jest twój Kościół, twoja narzeczona. Ja ci dziękuję, że ty o swojej narzeczonej nie mówisz złych słów. A jeśli już, to tylko takie, które, jeśli właściwie przyjmiemy, to one mają wielki wpływ na to, żebyśmy byli coraz bardziej piękni i coraz bardziej gotowi na tę uroczystość, która przed nami, za ślubin z tobą. Panie, dziękuję ci i dziękuję ci za to, że co najlepsze jeszcze jest przed nami i że masz daleko więcej ponad marzenia i pragnienia. I niech tak się stanie we wszystkich naszych kościołach, w twoim kościele. Amen. Dziękuję pastorze i pastorowo, że mnie zaprosiliście. Danielu, Grzegorzu i waszym żonom. Dziękuję, chłopaki, że uczyniliście nasz pobyt tutaj z moją żoną fantastyczny. Przyjęliście nas. Wiecie, jest taki mój pastor, Andrzej Bajeński, mnie nauczył takiego zdania, które gdzieś wyczytał, czy powiedział tak. Pamiętaj, nie masz drugiej okazji zrobienia pierwszego wrażenia. Ponad 30 lat temu zrobiliście na mnie, jak mówiłem, tę historię z mojego pierwszej wizyty w Bielsku Wapiennicy. Kolosalne wrażenie. Mówiłem o tym. Wszedłem, ludzie rozmawiali o Jezusie, a gdy przyszło uwielbienie, było to coś niezwykłe. I przyjeżdżając tu po 30 kilku latach, nie mam innego wrażenia. Chwała Bogu za to. Dziękuję wam za ten czas. Zostańcie z Bogiem.